Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9.07, zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości. Andrzej Ługin, Gdańsk, strefa prestiżu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zanim zajmiemy się sprawami miejskimi, między innymi sprawami miejskimi, omówimy je, przeanalizujemy, zaczniemy od sportu. Wielki sukces polskiego tenisisty Huberta Hurkacza. Polak wygrał prestiżowy turniej w Miami. No, wielu mówi, że to jest największe wydarzenie w dziejach polskiego tenisa. No, ja chyba sądzę, że Agnieszka Iga Świątek chyba miała największy sukces do tej pory, ale no to również bardzo, bardzo poważne wydarzenie w polskim tenisie. Ja zapytam Marka Formelę, czy to początek wielkich sukcesów męskiego polskiego tenisa, który od lat no, wyłuskuje jakieś talenty. Widzimy, mieliśmy paru zawodników, którzy byli utalentowani, jednak przepadali w nieznanych okolicznościach, może nie do końca wszystkim znanych, ale nie było ich, ale są, talenty się pojawiają. Marek Formela.
Niewątpliwie jest to największy sukces w grze indywidualnej, w grze singlowej, bo w debla Łukasz Kubot i Wojtek Fiwak wygrywali turnieje wielkoszlamowe, o czym warto pamiętać.
Singiel to podstawa.
Ale singiel to podstawa tenisa. No, miło zauważyć, że Hubert Hurkacz w poważnym tenisie jako reprezentant Polski debiutował kilka lat temu, 5 lat temu w Gdańsku w czasie meczu Pucharu Davisa, czyli w poważnych rozgrywkach przeciwko Argentynie. Na ten odważny krok zdecydował się wtedy ówczesny kapitan reprezentacji, coach Radosław Szymanik, który tłumaczył zdziwionym dziennikarzom, że jest to chłopak, który być może jest jeszcze nieznany, ale który z pewnością ma olbrzymi potencjał i będzie sprawiał nam miłe niespodzianki. Wtedy jeszcze przegrał swój pierwszy pojedynek z Leonardo Majerem, świetnym wówczas singlistą, w 3 setach, choć w drugim był, o ile pamiętam, tiebreak. Natomiast pokazał się z bardzo dobrej strony, zaserwował chyba 15 czy 16 asów. Także Radek Szymanik, były zawodnik gdańskiej Lechii, znany tutaj trener i deblista i wieloletni kapitan, miał niebywałe wtedy wyczucie, otwierając 19-latkowi drogę do poważnego tenisa, zwracając uwagę na jego talent.
Andrzej Ługin, to będą to za początek sukcesów, wielkich sukcesów polskiego tenisa męskiego?
No na to ja akurat, też czekamy. Akurat ja nie jestem wielkim fanem tenisa. No, ja szczerze dopinguję.
Ale chociaż skromnym, takim, chociaż skromnym fanem.
Skromnym, tak, skromnym może jestem. Natomiast taki sukces no, cieszy jak najbardziej. Myślę, że Hubert Hurkacz jeszcze nie jeden sukces odniesie i może to też będzie przyczynek do tego, abym się zainteresował bardziej tenisem właśnie jednym.
Panie redaktorze, polecamy, to bardzo wszechstronny, rozwojowy sport. Kondycja psychiczna, fizyczna może zostać dzięki temu zachowana w bardzo wysokiej formie. Bardzo wysokiej formie, bo trzeba mieć stalowe nerwy, żeby wygrywać, o czym wie Marek Formela. Przejdźmy do handlu.
I Piotr Kubiak.
Tak, oczywiście, akurat my gramy, także tutaj trochę prywaty. Gdańskie tajemnice handlu wodą. Co w styczniu 2023 roku, pytam w gazecie, która została wydana w związku z taką rocznicą okrągłą, 130 lat na rynku, Gazeta Gdańska. Marek Formela, wydawca Gazety Gdańskiej, jest dzisiaj z nami. Panie redaktorze, prezydent Gdańska ma 10 miesięcy, by rozstrzygnąć, co dalej ze współpracą z francusko-gdańską spółką SOR Neptun Gdańsk, która zaopatruje miasto w wodę. Ja zacytowałem tytuł artykułu: Gdańskie tajemnice handlu wodą. Jakie to tajemnice ma przed nami? Rozumiem, administracja, tak wynika z tego tekstu, Gdańska, jeśli chodzi o wodę.
Za półtora roku, w styczniu 2023 roku, kończy się kontrakt 30-letni łączący gminę Gdańsk ze spółką, w której gmina Gdańsk ma 49%, a Francuzi, spółka SOR, a właściwie już nie tyle spółka SOR co banki francuskie, bo tak naprawdę Gdańsk jest partnerem w tej chwili, mieszkańcy Gdańska są partnerem francuskich banków, które przeprowadzają od kilku lat restrukturyzację grupy SOR, więc to samo w sobie jest dość zabawne i w jakiś sposób gospodarczo infantylne. Kontrakt ten obowiązuje do stycznia 19 do roku 2023. Umowa przewiduje, że rok przed końcem tego terminu, przed wyczerpaniem kontraktu, strona polska, gdański wspólnik, ma podjąć decyzję co do dalszych losów tej współpracy i tego kontraktu. No wydaje się, że w tak istotnej sprawie, która dotyczy 470 tysięcy mieszkańców, wszystkich mieszkańców Gdańska, ukrywanie przed opinią publiczną pomysłu na przyszłość gdańskich wodociągów jest wymierzone w dobro mieszkańców Gdańska i nie powinno być tolerowane. No, przerażające są informacje, które płyną z miasta, że radni opozycji nie są kompletnie informowani o tym, co się dzieje w strategicznej dla miasta spółce. Nie mają dostępu do informacji, choć na sali obrad Rady Miasta siedzą co najmniej dwie członkinie Rady Nadzorczej, pani dyrektor Bierut, która od lat jest delegowana do najważniejszych i najbardziej dochodowych rad nadzorczych gminy Gdańsk, oraz skarbnik miejski, pani Izabela Kuś, która została przeniesiona z domu towarowego na Targu Siennym do znacznie lepszej, bardziej dochodowej spółki SOR Neptun Gdańsk. Więc to jest niebywałe, że urzędnicy tego szczebla nie są w stanie poinformować radnych, a przez to opinii publicznej, o tym, jaki pomysł na eksploatację gdańskich wodociągów i eksploatację portfeli gdańszczan mają władze Gdańska. No to jest po prostu traktowanie mieszkańców jak greckich, jak obywateli pozbawionych uprawnień demokratycznych. No to wydaje się być nie do zaakceptowania.
Andrzej Ługin, jak to wygląda gospodarowanie wodą w Gdańsku? Jakie powinny być decyzje i dlaczego te informacje nie są przekazywane radnym opozycji, jeśli chodzi o przyszłość takiej ważnej spółki, bo to jest spółka tak naprawdę, to jest firma strategiczna.
Jedna z dwóch bez wody.
Jedna z tak, dwóch strategicznych spółek. Znaczy chyba jest tak od wielu lat, że informacja na temat kondycji spółek miejskich, a po części South Neptun Gdańsk jest taką właśnie spółką miejską, nie są jawne, nie są przekazywane. Nigdy nie wiemy, jakie są straty. Nigdy nie wiemy, kto tak naprawdę i w jaki sposób są kształtowane koszty w takich firmach. Natomiast 3 lata, w 2023 roku kończy się kontrakt z miasta i spółką z South Neptun Gdańsk. I tak naprawdę już w tej chwili powinny rozpocząć się jakieś dyskusje, jakieś panele dyskusyjne na ten temat. Ja to rozumiem, jest to jakaś rozmowa biznesowa i pewno część jest objęta jakąś tajemnicą handlową, ale tak naprawdę to dotyczy, to co powiedział Marek, blisko 500 tysięcy mieszkańców Gdańska i po części też mieszkańców Sopotu. Dziwi mnie, że miasto jak zwykle chowa głowę w piasek i zupełnie nie zaczyna tej dyskusji. Mieliśmy 2 lata temu wielką katastrofę, która zabrudziła nam wody Zatoki i Motławy i właściwie to się jakoś rozeszło po kosztach. Firma Saur zapłaciła taką karę, że właściwie to nie była kara, a nagroda, ponieważ mniej pieniędzy wpłynęło ze spółki Saur do Gdańska. No i mamy w tej chwili taką samą sytuację. Mnie tutaj jedna rzecz ciekawi, ponieważ podwyżka tej ceny wody została tutaj jakby określona, że wzrastają koszty działania spółki i mam między innymi coś takiego, że wzrosła płaca minimalna. Czyżby Neptun Gdańsk zatrudniał osoby za stawkę minimalną? No nie chce mi się w to wierzyć za bardzo. Zwłaszcza, że...
No nie, bo jak spojrzysz, Andrzej, na wynagrodzenia członków zarządu i członków Rady Nadzorczej, to kilkadziesiąt, ponad 50 tysięcy dla członków zarządu miesięcznie, czyli ponad 600 tysięcy rocznie, tak. To doprawdy jest miłe wynagrodzenie za zarządzanie monopolem komunalnym przy braku jakiegokolwiek zagrożenia rynkowego.
Oczywiście,
Jeszcze Andrzej Ługin?
Chyba, że tutaj po prostu wzrosła stawka minimalna w radach nadzorczych Sauna Gdańsk i stawka minimalna dla prezesów i wiceprezesów, no bo to jest skandaliczne postępowanie. Nie wiemy konkretnie nic, jak działa spółka, nie wiemy, co się stanie w 2023 roku, no nic nie wiemy. To jest typowe gdańskie działanie od wielu, wielu lat.
Znaczy, ale wiemy, że będzie cena podniesiona przez te 3 lata, bo już tak, jest taka decyzja
Wód Polskich.
To
jest nieuniknione.
Marek Formela.
No, to jest decyzja wynikająca z ustawy. Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie zaakceptowało wniosek taryfowy i rzeczywiście Andrzej zwrócił słusznie uwagę, że wśród okoliczności podniesionych w odpowiedzi dla Gazety Gdańskiej pojawiają się między innymi właśnie podniesienie pensji, płacy minimalnej czy pracownicze plany kapitałowe, więc jest to próba zezowania w stronę ogólnopolskiej polityki, pokazywania palcem, że to nie my, to właśnie oni. Nie słychać o żadnych działaniach dotyczących oszczędności w obrębie spółki. Nic nie wiadomo, co robią członkowie Rady Nadzorczej na rzecz mieszkańców Gdańska. Jesteśmy w jakimś podwójnym, właściwie to jest sytuacja, w której miasto samo wobec siebie nie może być wobec własnych obywateli uczciwe, ponieważ przedstawiciele władz Gdańska w Radzie Nadzorczej no mają zaburzoną tożsamość, bo albo reprezentują spółkę, interes tej spółki i wyniki tej spółki, albo mają reprezentować mieszkańców. No istotą powinno być reprezentowanie mieszkańców, dlatego że spółka wykonuje zadania opisane w ustawie o samorządzie gminnym, co moim zdaniem znacząco ogranicza także zakres tajemnicy handlowej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków.
Ale też, a jaka będzie przyszłość? A jaka będzie przyszłość wody w kranie, która płynie do nas, kto nią będzie zarządzał? Jak sądzisz, redaktor Formela uzupełnia i to samo pytanie jeszcze do redaktora Ugina za chwilę.
Sądzę, Piotr, że to pytanie jest bardzo dobrze przez ciebie postawione i ono powinno być wspólnym finałem naszej rozmowy, adresowanym do władz Gdańska, do przedstawicieli opozycji, żeby też jednak wykazywała większą natarczywość w docieraniu do odpowiedzi na to pytanie. Miasto ma drugą spółkę, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną, która jest właścicielem infrastruktury. Sąd tak naprawdę zajmuje się handlem wodą i handlem ściekami. Nie jest to trudne zadanie. Ja nie sądzę, żeby ta spółka była potrzebna. Na pewno nie jest potrzebna w takim kształcie własnościowym, w którym gmina jest udziałowcem mniejszościowym. No ponad 100 milionów złotych z tytułu dywidendy Francuzi odprowadzili do siebie, a jednocześnie...
A mogły trafić do budżetu Gdańska?
A powinno.
I powinno.
Znaczy
tak
nawet
być,
nie musiało trafić do budżetu, mogło obniżyć ta kwota mogła obniżyć koszty metra sześciennego wody i ścieków. Po prostu spółka miejska nie powinna zarabiać na mieszkańcach.
A jak będzie? Miasto według pana redaktora będzie zarządzało samo sprzedażą wody, czy dalej będzie potrzebny kontrahent, tak jak w Warszawie mamy kontrahenta na ciepło, w Gdańsku również mamy kontrahenta dostawcę ciepła, tak?
Tak, serce się raduje, jak oglądamy na przykład mecz RB Lipsk z Bayernem Monachium i grupa Leipzig-Gerstadt-Werke występuje jako jeden z poważnych partnerów i sponsorów tego widowiska. No myślę, że każdy gdańszczanin jest uradowany, że dzięki temu
gdańszczanie często bardzo marzli tej zimy, także serce się radowało.
Pan redaktor tam przesadł drobne awarie.
No, powiedzmy, znam takich, których te awarie dotknęły, nie było.
Nie odczuwa pan takiej dumy, że płacąc rachunki za ciepło finansuje pan piłkarzy Bayernu, piłkarzy RB Lipsk, mieszkańców Lipska, którzy mają widowisko na wysokim poziomie sportowym. Przecież to radość w takim załuku gdańskim powinna być.
Andrzeja Ugina to cieszy? Jeszcze
to jest radość oczywiście, ponieważ nasza polityka gdańska jest właściwie polityką międzynarodową. W tej chwili pani prezydent prowadzi politykę międzynarodową, więc raduje mnie to wszędzie, gdzie za każdym razem widzę spółkę gdańską na koszulkach piłkarzy. Nie ma jeszcze tych reklam na koszulkach tenisistów.
Ale jest
reklama grupy Lotos. Na reklamie Hurkacza, grupy PZU u Igi Świątek.
I bardzo dobrze, że polskie firmy, spółki Skarbu Państwa finansują, pomagają w budowaniu karier takim zawodnikom, bo to chwała chwały przynosi całej Polsce to, że mamy tak wspaniałych sportowców. O tym, o wsparciu polityki międzynarodowej mówił Andrzej Ługin przez prezydent miasta, ale ja chciałem słowo jeszcze dzisiaj o zastępcy prezydent miasta Monice Chawior, która również w jednym z wywiadów mówiła, że bardzo popiera politykę związaną z działalnością Unii Europejskiej. I ostatnio wiele kontrowersji również przy pani Monice Chawior. Zastępczyni prezydenta do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania uczestniczyła w biegu takiej grupy Homo Commando. No, sama nazwa jest dosyć wstrząsająca. Commando kojarzy się z działalnością niemieckich nazistów. Druga wojna światowa, no te obrazy szczególnie są znane i pamiętają.
W Gdańsku byli tylko naziści.
Tak, ale tutaj działała również specjalne Einsatzkommando. Pani zastępczyni prezydenta uczestniczyła w biegu, takim pierwszym biegu równości. Mamy pandemię i to jest jedna z niewielu aktywności takich publicznych i chciałbym się panów zapytać, jak panowie oceniają te kilka miesięcy, to już niebawem minie pół roku, pani Moniki Chawior jako zastępcy prezydenta Gdańska. Czy czymś szczególnym się wyróżniła? Bo no, to raczej chyba nie jest przykład do naśladowania, żeby w czasie pandemii, gdzie władze państwowe apelują, nie chodźcie na zgromadzenia, no tutaj jest bieg, ćwiczeniami oczywiście to jest nazywane. Czy to poważne, rozsądne zachowanie osoby, która odpowiada za oświatę? Marek Formela.
No, ze zdziwieniem stwierdzam, że muszę przywołać postać poprzednika pani Chawior, pana Piotra Kowalczuka, którego kompetencje w zakresie polityki społecznej obejmującej zwłaszcza oświatę, która jest jądrem obowiązków publicznych każdej gminy w Polsce, wydają się wyraźnie słabsze, a zaangażowanie i sposób organizacji i współpracy z tym środowiskiem wydaje mi się dość letni. Za to można obserwować te działania, które są działaniami usytuowanymi w obrębie polityk społecznych, lewicy społecznej, lewicy kulturowej. Zresztą pani Chawior wywodzi się z tych środowisk. Znakomicie wypadała na rynku w Pucku, wywrzeszczając tam różne niezbyt przyjemne hasła pod adresem koalicji rządzącej. To samo w sobie jest, uważam, świetną rekomendacją do prowadzenia polityki wychowawczej młodzieży gdańskiej. Zresztą świetnie też sobie radziła jej koleżanka z Trzewa, asystentka pani posłanki Beaty Maciejewskiej, która tam wspólnie z młodzieżą wołała tam kaczor do wora, wór do jeziora. Jest zdziwiona w tej chwili jako dyrektorka szkoły, że gremia kontrolne zastanawiają się nad jej przyszłością w wykonywaniu tego zawodu. Tak, uważam, że pani Monika Chawior dostała się na grunt, na którym słabo się czuje, no ale jak sama powiedziała, jest koleżanką pani prezydenta. Być się koleżanką pani prezydenta otwiera inne drogi awansu niż bycie dobrze przygotowanym nauczycielem, pedagogiem, dyrektorem. Zresztą spekulacje personalne obejmowały na to stanowisko po dymisji niespodziewanej, choć ugruntowanej pana Kowalczuka, obejmowały kilka osób o poważnym dorobku zawodowym w dziedzinie organizacji edukacji. No dzisiaj mamy panią Chawior, która, jak zauważyła pani Dulkiewicz, jej koleżanka, nosi tytuł, a nie sprawuje funkcję, więc noszenie tego tytułu jest wygodniejsze, bezdekoracyjne, a sprawowanie funkcji wymaga pracy.
Krótko, Andrzej Ługin jeszcze w sprawie pani zastępcy prezydenta, bo jeszcze mam jeden temat.
Powiem szczerze, że nie wiem, co robi pani Monika Chawior. Rzeczywiście występuje w różnych takich akcjach właściwie na forach internetowych i Facebookach. Ja tak naprawdę bardzo się dziwię ogólnie tej sytuacji, zwłaszcza, że mamy obostrzenia pandemiczne, natomiast pani Chawior promuje uprawianie zbiorowe sportu. Nie wiem, czy jest takim Hansem Klossem po prostu, że chce, nie wiem, pozarażać tych wszystkich ludzi, narazić na zarażenie. No ja tego nie rozumiem po prostu. Jak, w jaki sposób może się urzędnik miejski w taki sposób, gdy mamy obostrzenia, zachowywać? Dla mnie jest to złe.
Różne są standardy, ale chyba ten nie jest najlepszy. Jeszcze pytanie o Szymona Hołownię. Była wielka burza. Szymon Hołownia krytykował rząd, kiedy pojawił się błąd w systemie. Postanowił skorzystać, zaszczepić się. Jest już zaszczepiony i fala krytyki się na jego głowę wylała. Mark Formela, jak ocenia działania Szymona Hołowni?
Czy powie się szczepić? Rozpłakał? A czy się rozpłakał z tego powodu, z tej
chyba
radości?
Nie. Panie redaktorze, 10 sekund.
Bo jakieś świadectwo pokazał szczepienia, to dzieci w podstawówce pokazują sobie świadectwa.
No i to chyba wystarczy już za cały komentarz. Dziękuję za udział w komentarzach. Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu, Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.
Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękuję, Piotrku.
Dziękuję bardzo.